Podsumowujemy gospodarczo rok. Nie był on łatwy. Dużo chaosu do światowej gospodarki wprowadził prezydent USA Donald Trump swoją wojną celną. Polska dostaje środki z KPO, a na Pomorzu powstają pierwsze morskie farmy wiatrowe. Jest zgoda Komisji Europejskiej na pomoc państwową przy budowie elektrowni jądrowej. Ruszyły prace związane z budową gazoportu LNG w Gdańsku. Ogłoszono rozpoczęcie realizacji programu Orka, okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. A co było najważniejsze w mijającym roku dla pracodawców, dla przedsiębiorców? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio goście Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy państwa. Dzień dobry.
Spotykamy się na gospodarczym podsumowaniu roku, a ten rok był dynamiczny, pełen zmian, nieoczekiwanych zwrotów akcji. No ale zacznijmy od Pomorza. No i tutaj pytanie do panów. Według was, co się działo najważniejszego w naszej gospodarce, no, co będzie wpływało też na rozwój naszego regionu i dobrobyt?
Ja patrzę na rozwój i realizację naszych różnego rodzaju przedsięwzięć przez pryzmat tych kluczowych wyzwań rozwojowych Pomorza, które przyjęliśmy swego czasu do realizacji. Wśród tych 7 wyzwań rozwojowych Pomorza było 4 gospodarcze, a 3 pozagospodarcze. Jeżeli dzisiaj robimy podsumowanie gospodarcze roku, skoncentruję się na tych 4 obszarach i do nich zaliczamy, upraszczając oczywiście, energetyka, porty, stocznie, nowe technologie. W każdym z tych tematów mamy pewne osiągnięcia, ale nie można powiedzieć, że osiągnęliśmy te cele końcowe, które sobie postawiliśmy w 2024 roku, kiedy to formułowaliśmy te wyzwania. Jeśli chodzi króciutko, w 2 zdaniach jakby rozpoczynających dyskusję, to powiem, w energetyce dużo się dzieje, no bo i blok gazowo-parowy w Gdańsku-Rudnikach startuje, budowany przez Orlen, ma dużą rolę stabilizacyjną dla systemu energetycznego, szczególnie w okresie rozwoju OZE. Grudziądz 1, Grudziądz 2, są pierwsze wiatraki, rusza gazoport, co prawda z potknięciem, ponieważ Gaz-System powierzył realizację tureckiemu konsorcjum, które już się potknęło.
Było dużo kontrowersji,
tak,
przy tej decyzji.
I mają problemy, ale rozbudowa naftoportu, ale rzucę tylko hasło, ale nie mamy nadal decyzji, co będzie z energią. A takim w energetyce stawialiśmy Pomorze hubem energetycznym, a Energa SA będzie tym główną firmą, która będzie koordynowała nawet w skali kraju rozwój OZE, czyli odnawialnych źródeł energii.
Oj, to idzie jednak w tą stronę, że chyba centrali energii u nas raczej nie będzie, tak jak obserwujemy to, co się dzieje dookoła, a z drugiej strony patrząc była informacja, że być może centrala polskiej elektrowni jądrowej będzie w Gdańsku i niektórzy poczytywali to za takie zadośćuczynienie, że u nas energii
ja
nie
myślę,
będzie.
Ja myślę, pani redaktor, że odnośnie energetyki zaraz rozpoczniemy burzliwą dyskusję.
A to można się włączać do dyskusji,
ale jeszcze w 2 zdaniach powiem o tych pozostałych. W portach dużo się dzieje faktycznie, ale nadal Droga Czerwona, która jest dla nas ważna, nie uzyskała statusu inwestycji strategicznej. Czekamy na przyspieszenie modernizacji drogi kolejowej 201. Mamy również wiele jeszcze do zrobienia w zakresie takiej infrastruktury dostępowej, kolejowo-drogowej. Jeśli chodzi o stocznie, no niby dużo się dzieje. Orka, Kormoran, korweta, ale duże stocznie produkcyjne w Gdańsku i w Gdyni nadal nie realizują żadnych kontraktów dla polskich inwestorów morskich farm wiatrowych, nie realizują nic w zakresie offshore'u, ani nie realizują żadnych statków do przewozu gazu i olejów. Nie powołano pełnomocnika do tych spraw, ani nie powołano spółki armatorskiej, na którą czekaliśmy. I ostatni obszar, Pomorskie Centrum Kompetencji Kwantowych i Sztucznej Inteligencji. Niby sporo się dzieje na Politechnice, na Uniwersytecie, ale nadal, pomimo wielu zabiegów, nie zakupiono komputera kwantowego do Centrum Nowych Technologii, jakiego to centrum chcielibyśmy utworzenia na terenie naszego Gdańska.
Krzysztof Kilian, Pomorze?
Co ja tu będę, że tak powiem, konkurował z kolegą Zbyszkiem Canowieckim? Nie mam szans. Natomiast
zawsze są szanse i dyskusja.
Natomiast ja chętnie, że tak powiem, odniosę się do paru kwestii, które poruszył mój przedmówca. Co do energetyki, no oczywiście jest tutaj decyzja o pomocy publicznej związanej z budową elektrowni jądrowej w Żarnowcu i ta decyzja została wydana przez Komisję Europejską i dotyczy 60 miliardów złotych, które państwo polskie mogłoby ewentualnie zainwestować w tę elektrownię jako pomoc publiczna, czyli mówiąc inaczej, z naszych podatków. To jest i dobra wiadomość, ale jednocześnie to też wiadomość taka, która powinna wyostrzyć zmysły tym, którzy będą pracować przy tym. Ponieważ oznacza to pełny komfort dla firm, które będą budowały tę elektrownię z punktu widzenia jej finansowania, czyli bezpieczeństwo finansowania. One nie ponoszą ryzyk związanych z finansowaniem. Jeżeli tak miałoby być, to trzeba bardzo starannie wtedy wynegocjować umowy wykonawcze, gdzie wszystkie ryzyka wykonawcze będą po stronie tych, którzy podejmą się tego ryzyka. Bo ryzyko po stronie państwa i po stronie polskich elektrowni jądrowych jest właśnie w finansowaniu, które zostanie zebrane w postaci podatków, podatników polskich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy Energa się da, że tak powiem, usamodzielnić? Pewnie nie, ale czy to ma jakiś wpływ na to, czy energetyka będzie się nadal rozwijała w sensie skutecznym, pozytywnym dla dobra i regionu, i odbiorców końcowych? Myślę, że tak, no nie ma znaczenia. To są bardziej spory takie, nazwijmy to, ambicjonalne, które gdyby się udało zakończyć pozytywnie, byłoby to dobrym sygnałem, który by porządkował pewne struktury na Pomorzu, ale skoro nam zniknął kiedyś Bank Gdański z Gdańska, potem Lotos, może Energa.
Lotos nieodżałowany, że
tak czy inaczej, potencjał tego regionu jest gigantyczny. W związku z tym myślę, że warto też koncentrować się tam, gdzie są możliwości rozwojowe. Tam, gdzie pomorskie, ale też i wszyscy obywatele polscy mogą na tym skorzystać. I tutaj ten potencjał jest gigantyczny. To jest odnośnie energetyki. To, czy będzie się tutaj działo coś więcej, to się jeszcze okaże, ponieważ nie ma, tak jak kiedyś mogliśmy sobie zaplanować różnego rodzaju strategie na długie lata, tak dzisiaj niepewność i nieprzewidywalność różnych zdarzeń ogranicza długoterminowe planowanie. Trochę działamy tak z kwartału na kwartał, z roku na rok. Czy ktoś w Polsce odpowiedzialny za energetykę powiedział, że gaz jest paliwem, które jest paliwem, można powiedzieć, podstawowym? No nie, wszyscy się boją takiego powiedzenia, bo jeszcze parę lat temu można było być posądzonym o różne złe, nazwijmy to, koneksje polityczne. Dzisiaj się okazuje, że bez gazu nie jesteśmy w stanie przebrnąć przez transformację. Jak ona się zakończy, jaki będziemy mieli finał na końcu, tego też nie wiemy. W związku z tym trzeba realizować to, co mamy pod ręką i koncentrować się na efektywnych wdrożeniach. Co do takich rzeczy, które Zbyszek może nie poruszył, to jest droga S6, S7. Mhm. To jest jeden z najbardziej kluczowych elementów nie tylko dla takiego, nazwijmy to, komfortowego, normalnego życia wszystkich mieszkańców, którzy tutaj wokół Trójmiasta przebywają i podróżują, ale to też z punktu widzenia przemysłowego, czy też działalności gospodarczej, no jest kluczowy element, że tak powiem, skutecznego działania. Ona poprawi zdecydowanie funkcjonowanie, ale też i komfort i planowanie, powiedzmy, działań gospodarczych wokół Trójmiasta. Co do transportu, podwojenie możliwości terminala w porcie gdańskim, to jednak jest duże osiągnięcie. Jakby na to nie patrzeć, to jest coś, co stawia nas tutaj w basenie Morza Bałtyckiego w pozycji lidera. I to jest duże osiągnięcie przy tak trudnym i niepewnym dzisiaj świecie handlowo eksportowo-importowym.
To ja tylko tutaj dopowiem. W Baltic Hub w porcie gdańskim oddano terminal T3 i już wiem, że gdyby wszystkie przeładowane w tym roku kontenery ustawić jeden za drugim, to one by stały od Gdańska do Australii aż.
Ale jeśli chodzi o terminale, to dodam, że w porcie gdańskim trwa budowa terminala instalacyjnego pod morskie farmy wiatrowe i to jest niezwykle ważne. Znaczy i port gdański i gdyński świetnie się rozwijają, bo w Gdyni też oczekiwana została oddana do użytku nowa obrotnica i ważną informacją dla nas jest to, że została oddana do użytku obwodnica metropolitalna, która również powiększy czy zwiększy możliwości dostępowe do portu Gdynia.
Marcin Ryngwelski.
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim Panie redaktor, bardzo dziękuję za zaproszenie. Po drugie, grono, w którym zostałem zaproszony, mnie trochę onieśmiela, dlatego że przez lata patrzałem na prezesów z podziwem ich dokonań, także jest mi niezmiernie miło, że mogłem dołączyć do tego grona. Ja powiem tak, ja mam najlepszą pracę na świecie i to nie dlatego, że jestem prezesem stoczni, tylko dlatego, że jestem stoczniowcem. Zawód stoczniowca absolutnie przeżywa teraz renesans. To, co się dzieje na rynku, to jest chyba najlepszy rok, albo ostatnie dwa lata w gospodarce morskiej, w przemyśle okrętowym. Ja wiem, że nie wszystko się udało, bo to nie zawsze wszystko się udaje, ale powiem tak, zacznijmy może od farm wiatrowych. Ja już nie wiem, czy zamówią coś do polskiego przemysłu. Stocznia Chris tyle czasu czeka na tego jack-upa, nie wiem, czy się w końcu doczeka. Wiem, że remontowa shipbuilding jest blisko podpisania, czy Chris kablowca, ale czy to się wydarzy, no trzymam kciuki za obydwie stocznie, nie wiem. Mam nadzieję, że ktoś w końcu to zamówi, jeżeli nie, no to trudno, no to będziemy musieli żyć dalej i ewentualnie będą stocznie remontowe, tak jak Nauta, czy Gdańska Stocznia Remontowa, czy nawet Szkuner we Władysławowie, które będą po prostu serwisowały te jednostki, które będą tam operować. Mi jednak koszula bliższa ciału, ja dzisiaj zarządzam stocznią na Oksywiu i mi przede wszystkim najbardziej zależy na Drodze Czerwonej, tak? Tym bardziej, że są zakusy, że ma być remontowana w końcu estakada, co tak naprawdę sparaliżuje w ogóle ten region. Już nie ukrywajmy, że poza nami jest jeszcze tam duża organizacja, jedna z największych, jaką jest marynarka wojenna, tak? Do tego są szkoły, do tego są mieszkańcy. I powiem tak, no robimy wszystko. To nie tylko tutaj prezes Sanowiecki i wszyscy, którzy są wokół pracodawców Pomorza, marszałek, pani wojewoda, admirałowie, wszyscy robią wszystko, żeby w końcu na Oksywie przyjechała kolej. Tak jak kiedyś dojeżdżała, to by bardzo mocno usprawniło w ogóle tam dojazd. Przecież nie ukrywajmy, jest jeszcze Akademia Marynarki Wojennej, czyli jedna z najlepszych uczelni wojskowych w ogóle na świecie, jeżeli chodzi o kształcenie marynarzy. No i tam by potrzebna była kolej. Jeżeli zamkną estakadę albo zaczną ją remontować, a plany są na 5 lat, no to będzie totalny paraliż tej części Gdyni i Trójmiasta. Cieszę się, że zostało otworzone S7, ale to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o to wąskie gardło. Mam nadzieję też, że zacznie się port zewnętrzny w Gdyni. Zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej. Mnie najbardziej cieszy z tych rzeczy, które się udało zrobić i to chciałbym mocno podkreślić, tak? Przede wszystkim szkolnictwo, tak? Udało się nam jako stoczni podpisać porozumienia z kilkoma uczelniami i z kilkoma szkołami technicznymi. Począwszy od Konradinium, począwszy od Technikum Chłodniczym. Dalej podpisujemy umowę z Technikum w Rumi. Otworzyliśmy wspólnie z rektorem, komendantem Szubrychtem, naszym admirałem, kierunek na Akademii Marynarki Wojennej, technologiczne wsparcie budowy okrętów, tak? Razem kształcimy tych inżynierów, nasi praktycy prowadzą tam zajęcia praktyczne, żeby studenci mogli się przygotować doskonale do tego zawodu, bo wiemy, jaka była luka w nauce. Jeżeli chodzi o fajne rzeczy, no to wspólnie z remontową shipbuilding, Polską Grupą Zbrojeniową, Centrum Techniki Morskiej zrobiono pierwszy krok w celu próbowania sprzedać kormorany na eksport. Tak? Zakończył się ten program, pojechali koledzy i koleżanki do krajów, które są zainteresowane. Zobaczymy. Przy wsparciu rządowym trzymam kciuki, żeby się to udało. Jesteśmy po położeniu stępki na drugiego miecznika. Rozpoczynamy tą budowę. Przyszły rok będzie w ogóle już bardzo mocny, dlatego że poza ratownikiem będzie wodowanie w ogóle miecznika. Jest to sierpień przyszłego roku. Wiem, że kilka jeszcze innych rzeczy będzie robionek w przemyśle stoczniowym, także trzymam też kciuki za inne stocznie. No i trzymam przede wszystkim kciuki za program SAFE, tak? Jeżeli SAFE się uda i zostaną zatwierdzone te plany, które rząd przygotował, no to tam są kolejne okręty dla marynarki wojennej, więc to oznacza też rozwój przemysłu okrętowego. Tak jak pan prezes Stanowiecki powiedział, ja też bardzo ubolewam, bo jestem inżynierem patriotą, że nie ma ani polskich armatorów, którzy by wozili gaz, ani nie ma dużych armatorów, którzy by wozili kontenery, ani nie ma dużych armatorów, którzy by zajęli się właśnie farmami wiatrowymi i sami to robili. No ale jesteśmy w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy, więc cieszmy się, że chociaż jest to, co jest.
Powiem, że tu bardzo optymistycznie wybrzmiało jedno zdanie, że stocznia wojenna nawiązała kontakty z uczelniami, nawiązała kontakty ze szkołami średnimi. To jest niezwykle optymistyczne, bo budowanie kadr dla przemysłu okrętowego jest niezwykle ważne, bo chciałbym, aby w przyszłości stocznia wojenna była w stanie wybudować okręt podwodny, a nie żebyśmy mieli program kupowania 3 okrętów podwodnych ze Szwecji. Wolałbym, żeby pan prezes Stoczni Wojennej nam powiedział, proszę państwa, za 3 lata, za 5 będziemy gotowi rozpocząć tego typu budowy okrętów podwodnych już sami.
No tutaj potrzebne są kompetencje, których nasze stocznie nie posiadają.
Jeżeli mogę się odnieść, to jeżeli dopóki ja jestem prezesem tej stoczni, to takiej deklaracji ja nie złożę, dlatego że uważam, że nie ma co budować takiej kompetencji. Szwedzi zostali wybrani. Gratuluję Szwedom. Saba doskonale znamy. Też w remontowy shipbuilding buduje okręty rozpoznania radiologicznego. Centrum Techniki Morskiej bardzo mocno z Sabem współpracuje. My też. Jako stocznia wojenna, Polska Grupa Zbrojeniowa współpracuje z Sabem, znamy ich i wiemy, że jeżeli oni się za to zabiorą i zdeklarują rzeczywiście ten termin, to wiem, że go są w stanie dotrzymać. My jesteśmy brani pod uwagę, jakie utrzymanie kompetencji i budowanie później maintenance'u i utrzymania tych okrętów w żywotności i całej jego operacyjności, ale jeżeli chodzi o mnie, no to powiem stanowczo, nie ma sensu budować kompetencji na budowę okrętów podwodnych w Polsce. Co innego fregaty, co innego okręty wsparcia, ale lepiej skupmy się na tym, na czym jesteśmy dobrzy. Nigdy Polska nie budowała okrętów podwodnych, a pieniądze, które by trzeba zainwestować, moim zdaniem, żeby zbudować kompetencje, potrzeba było z 2 pokoleń, żeby się tego nauczyć. A wydaje mi się, że to jest bez sensu, dlatego że jesteśmy zbyt dobrzy w okrętach nawodnych i skupmy się na tym. I tak mamy bardzo dużą lukę pokoleniową, jeżeli chodzi o techników i inżynierów stoczniowców, więc chociaż w tej dziedzinie odbudujmy kompetencje.
A będzie stocznia uczestniczyła w jakimś stopniu? Bo o to mi chodziło.
Będzie, tak.
Czy będziemy uczestniczyć w tej...
Czyli o local content.
Właśnie.
Znaczy plan jest taki...
Międzynarodowy.
Tak, plan jest taki, że jak tylko... Wiemy, że podpisano porozumienie międzyrządowe i plan jest taki, że inżynierowie i projektanci z naszej stoczni na etapie budowy tam w Szwecji będą się uczyć tego okrętu. Też będziemy wysyłać naszych spawaczy, monterów, rurarzy, żeby się nauczyli, jak to w ogóle działa, jak to jest składane. Także jak przyjdzie już do utrzymywania tych okrętów później w Polsce, będziemy na to gotowi.
Marcin Rymgwelski, Zbigniew Canowiecki, Krzysztof Kilian, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. A w naszym studio w dalszym ciągu Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Marcin Rymgwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna Gdynia. Rozmawialiśmy o Pomorzu, no to teraz czas na to, co działo się w Polsce najważniejszego w mijającym roku w gospodarce. Ja tylko przypomnę, że no, jesteśmy w gronie 20 największych gospodarek na świecie i przyszły do nas pieniądze z KPO, ale panom oddaję głosy, co według panów było najważniejszego dla nas.
To ja może zacznę
Krzysztof
dyskusję.
Kilian.
Od inflacji. Inflacja moim zdaniem była takim najważniejszym czynnikiem, który no, wpłynął przede wszystkim na odciążenie różnych ciężarów, które zostały poprzez inflację nałożone na tych, którzy wzięli różnego rodzaju finansowania, chociażby kredyty hipoteczne. I spadek inflacji do celu inflacyjnego w grudniu do 2,5% no, jest na pewno dużym osiągnięciem i na pewno takim swobodnym oddechem dla dziesiątek czy setek tysięcy ludzi, którzy mają kredyty. Jest to też ważne dla przedsiębiorców, którzy korzystają z finansowania zewnętrznego, a nie z własnego, no bo wiadomo, że to jest niezbędne przy działalności gospodarczej. Uważam, że to jest jedno z największych naszych osiągnięć. Kolejną rzeczą to jest odzyskanie takiej reputacji międzynarodowej, przekonanie wszystkich do, przynajmniej w strukturach europejskich, do współpracy, czyli tutaj rząd wykonał ciężką pracę. To jest też KPO i przyznanie tych środków. To też uruchomiło różnego rodzaju, nazwijmy to, działania ekonomiczne, które właśnie doprowadziły chociażby do tego punktu, gdzie inflacja jest w celu bazowym, do uporządkowania parametrów ekonomicznych gospodarki, o tym, o czym pani wspomniała, czyli do dołączenia do 20 największych gospodarek świata. No ale jeszcze przed nami wiele różnych wyzwań, chociażby dlatego, że świat, który nas dzisiaj otacza, niezależnie od tego, w jakich jesteśmy strukturach, czy to Unia Europejska, jest niepewny i w zasadzie nieprzewidywalny. Codziennie jesteśmy zaskakiwani różnego rodzaju działaniami politycznymi, które z kolei wpływają na działania ekonomiczne. I tego niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć.
Czyli na przykład weto prezydenta do ustawy wiatrakowej.
Na przykład, ale też czynniki zewnętrzne, które czyli słynne cła, które się pojawiły w momencie, kiedy prezydent Trump objął swój urząd w styczniu tego roku. One, jakby można powiedzieć, zburzyły taki spokój i taką swobodę planowania. Nie wiemy, co się będzie działo. Sami nie jesteśmy w stanie opanować tej sytuacji. Możemy działać tylko w strukturach większych, jaką jest na przykład Unia Europejska. A to też może się okazywać czasami niekorzystne, czy też trudne do wynegocjowania, tak jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. Więc ten świat jest trudny, musimy być gotowi i musimy bardzo oszczędnie, czy też racjonalnie gospodarować środkami, które zbieramy w postaci podatków, czyli tym, czym państwo dysponuje na końcu, aranżując różnego rodzaju procesy gospodarcze, ale nie tylko gospodarcze, bo to też jest cała sfera budżetowa. Wszystko, co stanowi o takim dobrobycie i dobrostanie mieszkańców Polski.
Ja myślę, że tu
Zbigniew Canowiecki
poruszył taki ważny temat związany z funkcjonowaniem Polski w większych organizmach. Ja zawsze postrzegałem Unię Europejską jako takiego stabilizatora i strażnika pewnych zasad rozwojowych, pewnych w ogóle zasad, które będą obowiązywały wszystkie kraje europejskie. Chociażby ta moja wymiana zdań z prezesem Ringwelskim świadczy o tym, a dotyczyła tych okrętów podwodnych, że w ramach Unii Europejskiej możemy się podzielić pewnymi zadaniami i specjalizacjami, że nie każdy z tych krajów musi budować samochody, okręty podwodne i na wszystkim się znać, że możemy w ramach Unii Europejskiej stworzyć taki obszar bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa gospodarczego. I ja myślę, że dlatego jesteśmy tak atakowani między innymi przez Stany Zjednoczone i Rosję, czyli wielkie państwa, które najchętniej by chciały, aby zdemontować tą Unię Europejską. Dlatego, że my, tworząc jedność, możemy też wzajemnie się bronić. Jeżeli pan Musk narusza zasady prawa i działalności gospodarczej na obszarze europejskim, to Unia Europejska jest w stanie nałożyć na niego karę. Gdyby miało się bronić jedno państwo, prawdopodobnie w ogóle by bało się takie kary nakładać samodzielnie. W związku z tym martwi mnie bardzo informacja z badań, jak w Polsce zmniejsza się poparcie dla Unii Europejskiej. Wyobraźcie sobie, jeszcze parę lat temu to było parę procent osób, osób, które chciało wystąpić z Unii Europejskiej. Dziś jest to prawie 25% osób, które mówią o polexicie. Nam nie pomaga tu zarówno narracja Konfederacji, która zaczyna się posługiwać wręcz kłamliwymi różnymi historiami, namawiając też do prowadzenia z Ukrainą polityki transakcyjnej, taką jaką prowadzą Stany Zjednoczone. Nie pomaga o tym, co już było wspomniane, również prezydent Nawrocki, który tutaj raczej taką rolę destrukcyjną ma związaną z wetowaniem ustaw gospodarczych typu wiatrakowa, czy takich ustaw, które mogą polepszyć naszą sytuację finansową naszego państwa. To jest ustawa cukrowa, czy ustawa o akcyzach dla alkoholi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym myślę, że nie będzie nam łatwo i ten rok zamykamy z takim niedosytem, że jednak mogliśmy więcej zrobić, bo jeżeli te zapowiadane są przez prezydenta weta dotyczące poprawy funkcjonowania systemu sądowniczego czy medialnego, a przypomnę, że media publiczne nadal są w stanie likwidacji. I jeżeli te weta mają być, to trzeba powiedzieć, że to nie nastraja jakby pozytywnie, ponieważ ta sytuacja, jak mówi chociażby pan profesor Marcin Piątkowski, który napisał wspaniałą książkę Złoty wiek o Polsce, bardzo polecam, to on mówi, że filarem do budowy gospodarki są dobrze funkcjonujące instytucje państwa, a po prostu następuje taki proces zamrożenia tych instytucji, które wiemy, że działają nieprawidłowo czy niezgodnie z prawem unijnym.
Marcin Ryngwelski.
Mówimy o gospodarce światowej, to ja odniosę się do przemysłu okrętowego światowego. Znowu powiem coś optymistycznego. Na pewno dla nas, ze względu na to, że 60% ceny statku czy okrętu to są dostawy, czyli sprzęt, bardzo się cieszymy jako przemysł, że nie było aż takich dużych wahań kursowych. Rzeczywiście ta waluta przez ten rok była w miarę stabilna, mimo jakichś tam perturbacji właśnie z tymi cłami, Chiny, Stany, Rosja, sytuacja, jeżeli chodzi o Tajwan w ogóle, ale na szczęście dolar i euro, czyli główne waluty, w których my obracamy, jeżeli chodzi o zakupy, w miarę było stabilnie. Po drugie, bardzo się cieszę z tego, że nie było jakichś takich wahań, jeżeli chodzi o nieprawdopodobne skoki cen stali. Kiedyś były takie momenty, że stal potrafiła w ciągu tygodnia zdrożeć o 100%. Na szczęście w tym roku tego nie było. No i mówię, i trzecia taka optymistyczna rzecz, jaka jest, to, że coraz więcej jest polskich dostawców. Coraz więcej polskich fabryk się otwiera, jeżeli chodzi o rynek okrętowy. Mamy coraz więcej polskich firm kooperujących z nami, co też dywersyfikuje rynek dla nas i nie jesteśmy aż tak uzależnieni od dostawców jakichś konglomeratów wielkich, europejskich czy światowych, ale mamy coraz więcej fajnych, mądrych polskich inżynierów, którzy się zdecydowali na własny biznes, a to się przekłada też na fajne przyszłe wspólne projekty. Jedyne, co mnie martwi, i mam nadzieję, że tutaj właśnie to, co powiedział pan prezes Canowiecki czy pan prezes Kilian, co pomoże, mam nadzieję, farmy wiatrowe i elektrownia atomowa pomoże w kwestii, o którą się najbardziej boję, czyli ceny prądu, tak? No my generalnie, jeżeli chodzi o stocznie europejskie czy światowe, zawsze konkurowaliśmy dwoma rzeczami. Niskie ceny energii i w miarę jeszcze rozsądne ceny kosztów pracy. Dzisiaj chciałbym, żeby nasi pracownicy zarabiali tyle, co w Europie, taki jest nasz cel, no ale na ceny energii nie do końca mam wpływ. Stocznia niestety jest takim miejscem, w których używa się dużo chemikaliów, farb, czy jest czyszczenie ścierniwem. Więc niestety my nie możemy zakładać farm fotowoltaicznych na dachach, bo musielibyśmy je dość często czyścić. Więc jakby liczę, że elektrownia atomowa czy farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim spowodują przynajmniej ustabilizowanie się cen energii, tak że będziemy mogli na przykład sobie zaplanować w jakiejś dłuższej perspektywie na 5-letniej przebudowie okrętu, że przynajmniej w tej kwestii jakieś ryzyka nie wzrosną.
Pierwsze farmy wiatrowe, przypomnę, już, może nie farmy, ale wiatraki już stoją na Bałtyku, można obserwować. Mówiliśmy też o większym udziale polskich firm w tych ogromnych inwestycjach, które w naszym kraju się dzieją, a dzieją się też dzięki temu, że mamy i Krajowy Plan Odbudowy. Właśnie, minister aktywów państwowych powołał w mijającym roku zespół do spraw udziału krajowych firm w inwestycjach kluczowych dla państwa. I chciałam panów zapytać, czy to ma szansę się powieść? Czy to nie powinno się odbywać w sposób bardziej naturalny, czy jednak może powinna być jakaś ustawa, która zagwarantuje polskim udział, jakiś konkretny procentowy udział w realizacji inwestycji, które odbywają się w sumie za nasze pieniądze?
No tam, gdzie jest pomoc publiczna, to wiadomo, że za nasze pieniądze. Natomiast te rzeczy na tyle, na ile można zgodnie z prawem unijnym uregulować, powinny wskazywać jakieś, nazwijmy to, priorytety dające większe szanse polskim firmom czy tematy, w których polskie firmy będą uczestniczyć. Na pewno wymaga to rozwiązań formalno-prawnych. Zebranie się zespołu czy też powołanie zespołu no jest jakimś pozytywnym elementem, no ale zespoły mają to do siebie, że bardzo długo pracują, potem bardzo długo zamieniają to na prawo. W związku z tym lepsza byłaby też jakaś taka sygnalizacja tego problemu, w sensie wypowiedzi przedstawicieli rządu, bo to też jest sygnał do rynku, jak inwestorzy się mają zachowywać. Oprócz tego, że chcemy, żeby tak było, jeszcze należy podjąć działania, żeby się tak zdarzyło. Bo o tym, że local content powinien być wykorzystany, rozmawiamy od wielu, wielu lat.
Na przykład wejdę w słowo. Tak. Przykład naszych stoczni, które nie budują gazowców, nie budują jack-upów, czyli tych jednostek offshore'owych, które budują morskie farmy wiatrowe. I nie robią tego nie dlatego, że nie mają kompetencji, bo mają, bo potrafią budować takie jednostki dla zagranicznych kontrahentów, a jednak u nas się tego nie zamawia, więc absurd.
Ale ja powiem, pani redaktor, że zarówno to, co powiedział prezes Kilian, jak pani redaktor również rozwinęła ten temat, powiem, to jest też trochę skutek tych eksperymentów organizacyjnych rządu. Najpierw dość nieudany pomysł ulokowania Ministerstwa Przemysłu w Katowicach, które po roku zostało zlikwidowane. Teraz doklejenie gospodarki do ministra finansów. I powiem szczerze, jako środowisko gospodarcze jesteśmy tym rozgoryczeni, bo to, że local content, jak wiele innych tematów, leży i teraz się dopiero coś próbuje w tych tematach zrobić, to jest efekt tego, że te rozwiązania na szczeblu centralnym, które muszą jednak przygotowywać pewne regulacje prawno-organizacyjne, nie funkcjonowały. I myśmy jako środowisko postulowali powołanie na przykład wicepremiera do spraw gospodarczych, który by zaczął koordynować, bo trochę spraw gospodarczych jest trochę w Ministerstwie Technologii, trochę finansów, trochę w klimacie, trochę w energii. I bardzo często jest temat, z którym się wszyscy zgadzają, tylko nie ma kogoś, kto by to mógł zorganizować, spotkanie, ustalić, na jakich zasadach funkcjonujemy i jaka jest do tego potrzebna ustawa czy regulacja w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Także i te eksperymenty organizacyjne i brak takiego koordynatora na szczeblu państwa oraz tego, co ja uważam, uważam. I zawsze brakowało mi od tych ponad 2 lat komunikatu, że pracujemy nad wizją rozwojową kraju, które potrzebuje nowych silników rozwojowych, że potrzebujemy takiej strategii gospodarczej Polski, która by jasno nakreśliła cele. Tak jak chociażby myśmy na Pomorzu to zrobili. Jakie cele, jakie kluczowe wyzwania rozwojowe. Trzeba to zrobić na szczeblu Polski. I powiem szczerze, dopiero te moje przypuszczenia, że tak to powinniśmy na szczeblu kraju zrobić, potwierdził właśnie pan profesor Piątkowski w swojej książce Złoty wiek. Powiedział tak, od tego trzeba w ogóle zacząć. To powinno być nakreślone, jasno powiedziane. I wówczas z takiej strategii gospodarczej Polski można układać całą ten system sektorowy funkcjonowania we wszystkich tych dziedzinach, o których dzisiaj tu rozmawiamy.
No, kłania się planowanie ewidentnie, z tym mamy problem. Może trzeba brać przykład z Chińczyków, no ale tam zupełnie inny system polityczny działa i może im jest łatwiej w związku z tym, co nie jest takie, też dobre.
Panie redaktor, taki program, ja taki program robiłem 33 lata temu dokładnie. Będąc ministrem łączności, mieliśmy taki problem, bo były, wiadomo, że nie było telefonów, trzeba było bardzo szybko uruchomić zdolności, zarówno produkcyjne, jak i instalacyjne, żeby to poprawić. I nasz przemysł teleelektroniczny, bo tak się to ładnie nazywa, był, powiedzmy, w latach 80. W tym czasie wchodziły już rozwiązania cyfrowe, w pełni cyfrowe. I żeby to zrobić, zrobiliśmy taki program, który się nazywał właśnie Local Content, ale wtedy były inne warunki prawne. Nie byliśmy w Unii, byliśmy jako państwo, które było samo sobie organizowało te rzeczy. Czyli zaprosiliśmy dostawców, którzy byliby w takim układzie ramowym dostawcą dla jednego, nazwijmy to, instalatora i rozwiązywacza problemów telekomunikacyjnych, jakim była TPSA, Telekomunikacja Polska. I poprzez przetargi prywatyzacyjne tych zakładów, które i tak by upadły, weszli ci, którzy chcieli dostarczać ten sprzęt, czyli Francuzi, Niemcy, Amerykanie, z obowiązkiem wyprodukowania tych rzeczy w 50% na terenie Polski. I to potem zostało uregulowane rozporządzeniem i kontrolowaliśmy to, czy rzeczywiście to się dzieje. I to się działo. Dzisiaj to można rozwiązać inaczej. Trzeba wyznaczyć strefy, być może wskazać priorytety, czyli dać pewne szanse na podmiotom z Polski na tyle, na ile umożliwia nasze prawo unijne. I na pewno jest to możliwe do zrealizowania. Tak, żebyśmy za dużo nie dyskutowali, tylko żebyśmy przeszli do czynu, sankcjonując nasze oczekiwania.
Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej z prezesem Leszkiewiczem na czele, plus ministrowie, którzy z nami bardzo ściśle współpracują, czyli minister Bejda oraz minister Gołota, stawiają sprawę bardzo jasną. Jeżeli jest jakakolwiek szansa na polską firmę, która by mogła uczestniczyć w tych programach, to jest preferowana, tak? Proszę zrobić wszystko, żeby, jeżeli ma kompetencje, jest oczywiście konkurencyjna cenowo i gwarantuje to, że wykona ten dany produkt, to proszę brać pod uwagę polskie firmy, bo tak naprawdę celem tego wszystkiego jest to, żeby to było koło zamachowe dla polskiej gospodarki, tak? To nie chodzi o to, żeby rozdać pieniądze po Europie czy po świecie i wtedy my jako polscy stoczniowcy będziemy się tylko ograniczać do robienia kadłuba albo do układania kabli albo wieszania lamp, tylko chodzi o to, żeby budować takie kompetencje, a szczególnie wśród młodych inżynierów i młodych techników, którzy przez kolejne 30-40 lat będą tą gospodarkę rozwijać, będą utrzymywać te produkty.
I tym optymistycznym akcentem kończymy ostatnią w tym roku audycję Ludzie i Pieniądze, a moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna Gdynia. Audycję realizował Jacek Puchalski, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy pięknie i szczęśliwego nowego roku.
Dziękujemy bardzo.
Szczęśliwego nowego roku.